Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Nie lubimy świętego spokoju.
Nerdy nocą?
Nie jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Zaczęłyśmy od wstydu.
Tak, nie ma się czego wstydzić. Trzeba mieć przyjaciela, przyjaciółkę, trzeba mieć kogoś, przy kim czujesz, że nie musisz się wstydzić, że możesz powiedzieć różne rzeczy, myśleć na głos o różnych rzeczach i to jest chyba bardzo ważne. Nie czujesz, że zostaniesz oceniony czy oceniona, bo ta ocena, mam wrażenie, bardzo zmniejsza komfort otwierania się przed kimś. Jeżeli ja ci powiem jakąś swoją myśl, nie wiem, próbuję sobie wymyślić. Kurde, wszystkie, które mi przychodzą, są tak kontrowersyjne, że nie powinnam ich mówić do mikrofonu. Kiedy ja ci powiem żarcik, co to jest mały, okrągły i nienawidzi Żydów? Ziemia. Brat mi opowiedział ten dowcip, jest super śmieszny, na maksa. Ja ci go opowiem. Wiadomo, jest kontrowersyjny, tak? Z przyczyn oczywistych dla każdego Polaka. Nie mogę, muszę wyjść z tego przykładu, to niedobry przykład. To ja wiem, że twoją pierwszą myślą nie będzie, że ja jestem antysemitą.
Tak, bo ja cię znam i znam całą otoczkę tej sytuacji.
Rozmawiałyśmy o tych rzeczach, sądzę, z raz co najmniej.
Myślę, że jest bardzo dużo tematów, które przynajmniej raz, jeżeli nie więcej, nawet jeżeli nie w cztery oczy, to w ogóle w tym gronie poruszaliśmy.
Tak, się rozmawia ze znajomymi o różnych rzeczach i jak się ma tę grupę, przy której nie musisz się bać niczego, to
nie
co
tylko,
wtedy?
Nie tylko, że bać, to jak masz grupę, gdzie znacie swoje granice. Mm-hmm. Bo to jest ten moment, kiedy nagle się okazuje, że gdybym ten żart usłyszała od kogoś obcego
na ulicy i rechot,
to poczułabym się niekomfortowo, dlatego że jednak pierwsze moje skojarzenia byłyby takie, no okej, ale dlaczego antysemickie żarty i w ogóle o co chodzi? W momencie, kiedy żart o kobietach w kuchni słyszę od kolegów, którzy właśnie stoją przy kuchence i gotują nam jedzenie.
Tak, do kuchni, kobieto. Tak. Przynieś mi tę marchew, którą mam teraz obrać. To nie jest kontekst, w którym coś jest nie na miejscu. To jest bezpieczny żart wśród ludzi, którzy się znają.
Jeżeli rozmawiamy z ludźmi, których już przynajmniej trochę znamy, już wybadaliśmy, jakie są granice, na co możemy sobie pozwolić, na co nie, to różne rzeczy, które mówimy po raz pierwszy, też są inaczej przyjmowane.
Jest kredyt zaufania.
Tak.
Jest jakiś trochę skrót myślowy. Poznajesz mojego brata, wiesz, że to jest mój brat, nie wiem, nie widziałaś go wcześniej. Masz do niego raczej pozytywny stosunek,
tak,
do myśli.
No, zakładam, że skoro jest twoim bratem, z którym dalej utrzymujesz kontakty, to jednak musi być w nim coś dobrego, więc nawet jeżeli on by mi wyskoczył z takim żartem na początek rozmowy, nie potraktowałabym tego jako rzeczy całkowicie negatywnej, tylko może biorąc pod uwagę grono, w którym jesteśmy, potraktowała trochę jak taki nerdowskie faux pas.
Tak, może taki trochę głupi żarcik, ale przecież...
Może zdenerwował się i nie wymyślił niczego innego, sensownego, a bardzo chciał zabłysnąć. No.
Niewątpliwie być może na przykład jest głupi i będzie trzeba troszeczkę obniżyć dla niego normę, ale to jednak brat czyjś.
Tak, tak, ale to wyjdzie.
To nieprawda, mój brat jest bardzo mądry. Wszyscy słyszą, mój brat jest bardzo mądry.
Potwierdzam, jest tak, bardzo mądry.
Tak. I przystojny.
Straszny.
Mój brat jest bardzo sympatyczną i mądrą osobą, tak.
Tak, ale gdyby powiedział coś głupiego na początku znajomości, to dalej bym go uważała za miłą i sympatyczną osobę, biorąc pod uwagę, że no, jest twoim bratem. Tak?
A także, mam nadzieję, w tym towarzystwie, jak mój brat powie coś głupiego, to ktoś mu powie, że mówi coś głupiego i to nie będzie znaczyło, jesteś głupi, nie lubimy cię już, wypad z baru, tylko... Ej, powiedziałeś coś głupiego. No chyba tak, faktycznie. No trochę nie do końca to chciałem powiedzieć. Tak. Haha, haha. Bezpieczna sytuacja, w której można bezpiecznie rozmawiać, mieć wątpliwości, nie zgadzać się i to nie znaczy, że komuś może być od razu z tym źle.
Ale może się zdarzyć ktoś, komu jest źle.
Może.
I może być tak, że jeżeli jest członkiem tej grupy od dłuższego czasu i zna twojego brata i generalnie wie, jak ta sytuacja w ogóle wygląda, to może powiedzieć właśnie, ej stary, przegiąłeś, to nie jest fajne.
Okay, a jak nie zna, jak jest nową osobą, to tak, okej, oni to wszyscy akceptują, nikt nie reaguje, może u nich to jest w porządku. W każdym towarzystwie jest coś takiego,
tak,
przecież. Patrzysz, jaką towarzystwo ma normę. No wiadomo, ta norma się składa z członków. A tak, Bogiem a prawdą, to chyba... Powinno być tak, że norma jest tam, gdzie jest, no nie wiem, najsłabsza osoba w wyścigu, jeżeli takiego niefortunnego porównania użyć, a nie tam, gdzie biegnie najszybszy. Ale bywa różnie, tak? Każde towarzystwo ma tę dynamikę jednak różną i te normy specyficzne.
Zawsze w każdym towarzystwie są jakieś osoby, które dominują i które w jakiś sposób jednak narzucają innym sposób działania i funkcjonowania.
Najczęściej są to osoby najbardziej hałaśliwe, tak jak ja.
To też. Właśnie ze względu na to, że jak ty byś wybuchnęła śmiechem na taki żart, no to twój nowy gość, okej. Okay.
Właśnie się czegoś dowiedział.
Tak.
Tylu rzeczy naraz się dowiedział tak naprawdę.
Że nie do końca jest w stanie sobie wypracować co i jak, co powinien o tym myśleć.
Bo może ja mogę rechotać, ja jestem ta głośna powiedzmy, więc ja mogę rechotać, ale nie wszyscy rechoczą.
A może jest tak, że ty rechoczesz, bo to twój brat i masz do niego słabość i generalnie pozwalasz mu na więcej rzeczy niż zwykle. A reszta wcale się nie czuje komfortowo, ale żeby nie sprawić ci przykrości.
Ani mojemu też, bratu.
Albo twojemu bratu też rechoczę, bo tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby komukolwiek w tym otoczeniu ten żart sprawił przykrość. No więc skoro nikomu bezpośrednio nie sprawia przykrości, a uważamy, że jest taki sobie, no to może nie jest to miejsce i czas do takiej reakcji. Może pójdziemy na przykład potem na bok, szturchniemy go i powiemy, że no, słuchaj, to
chyba niedobry tekst był zupełnie.
Ale to są te działania, które też wynikają z tego, jak grupa się ze sobą czuje.
Wydaje mi się, że też jak reaguje, bo mamy takiego kolegę, który rzuci na przykład jakiś tekst dowcipny, na przykład o Radomiu, o czymś takim. I teraz wszyscy już robimy ha, ha, ha i nie potrzeba komentarza, ale mam wrażenie, że jest parę osób, które jeżeli w okolicy jest ktoś nowy, o czyj komfort nieco dbają i w ogóle o wprowadzenie w konwencję, nie wiem jak to nazwać, to wtedy on opowie znakomity dowcip o Radomiu, my wszyscy robimy ha, 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 ha. I widziałam jakieś takie rzeczy, że ta jest z Radomia, a on po prostu używa Radomia jako tego stałego żartu, więc się w ogóle nie przejmuj. To nie jest tak, że wiesz, że chcemy wysadzać Radom zaraz. Wprowadzanie w ten kontekst wydaje mi się dość potrzebne. Ja o tym wcześniej nie myślałam, dopiero teraz sobie uświadomiłam, że to jest znakomita robota, która się dzieje właśnie na krawędziach towarzyskich, w których ktoś komuś tłumaczy, że ten tak ma, ten tak gada, ale ja go znam od lat, on taki nie jest, tararara, tararara. To jest oczywiście też, to są punkty ryzyka, o których chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale ogólnie ten zwyczaj dla ludzi, którzy chcą się ze sobą dobrze czuć i chcą być bezpieczni ze sobą na wielu poziomach, to jest dobry system.
W ogóle prowadzenie takiej atmosfery, że o tych wątpliwościach można porozmawiać, to znaczy naprawdę relacje, szczególnie w bliskim gronie, jeżeli to są ludzie, którzy się znają już jakiś czas i lubią się.
Jakby się nie lubili, to ja zakładam, że nie przychodziliby się ze sobą widywać.
To też.
Człowiek mimo wszystko gdzieś na jakimś poziomie instynktownie unika sytuacji dla siebie niekomfortowych. Nie tak. Będziesz przychodzić spotykać się z towarzystwem, z którego zawsze jak wychodzisz, to myślisz, kurde, mogłam być w domu jeść lody. Tak mi się wydaje.
Albo przynajmniej będziesz siedział w innej części tej imprezy i rozmawiał z innymi ludźmi, a nie z tymi, którzy cię irytują. I to też jest fajne, żeby mieć taką możliwość. To znaczy, okej, nie wszyscy musimy się lubić.
I to jest ekstra. Można mieć tę świadomość, że nie z wszystkimi trzeba być równie blisko. Pół biedy, jak jest towarzystwo 8 osób, a jak jest towarzystwo 16, no to halo. To znaczy, ileż też człowiek ma wolnych miejsc na ludzi, którzy mają być wystarczająco blisko.
Jest ograniczona ilość czasu i uwagi, jakim jesteś w stanie w trakcie jednej imprezy poświęcić ludziom.
A także nawet w życiu. No. Nie da się mieć więcej bliskich ludzi niż. Tutaj każdy ma pewnie jakąś inną liczbę, ale po prostu się nie da, nie ma zasobów.
Też jest tak, że ludzie spełniają nam różne potrzeby, to znaczy tak, mam przyjaciółkę, z którą omawiam pewne tematy i z którą się czuję komfortowo od tych 20 lat, bo przeszłyśmy ze sobą naprawdę dużo. Mam kumpla, z którym mogę porozmawiać, mogę mu trochę pomatkować i generalnie zachowywać się właśnie w ten sposób, ta moja realizacja, ale przynajmniej w konkretnym...
Trochę się poopiekować.
Trochę się poopiekować, ale przynajmniej w konkretnym punkcie z konkretnym rezultatem, a jednocześnie wiedząc, że on nie jest moją odpowiedzialnością.
To jest bardzo ważne. Tak, mam potrzebę się opiekować, mam potrzebę być jakiś tam. I na moich zasadach ją sobie realizuję z kimś, kto chce brać w tym udział.
Tak.
Potwornie ważna obserwacja.
To jest ten moment, kiedy ja mówię do jakiego stopnia, nawet sama sobie mówię, do jakiego stopnia jestem w stanie się poświęcić tej relacji, ile uwagi i chęci chcę poświęcić. I są momenty, kiedy stwierdzam, że nie, okej, to już za dużo, albo to jest temat, którym się nie będę zajmować, stary, zajmij się tym sam.
Znam tego człowieka, tak się pochwalę, na antenie przed milionami słuchaczy. I on, mam wrażenie, wbrew pozorom, dość czujnie obserwuje, czy coś mu wolno, a czy czegoś mu nie wolno, albo czy coś będzie na miejscu lub nie. To jest też fajna umiejętność. Lubię ludzi, którzy zachowują czujność na ten temat.
Można się w takiej relacji realizować właśnie z chęcią pomocy i opiekowania, bo wiesz, że druga osoba tego nie wykorzysta. Mhm. A skoro nie wykorzysta, to też czujesz się w tym bezpieczniej i pewniej.
Tak. A jak będzie na przykład miał trochę dosyć i będzie miał ochotę trochę inaczej, to powie...
Okej, a ja to przyjmę, bo też wiem, że to nie jest moja odpowiedzialność, tylko to jest moja chęć.
Komunikacja. Jak to warto rozmawiać? Tylko, no tak, to trudna sztuka, ta komunikacja.
Rozmowa generalnie jest trudna, no ale to, wiesz, to jest opcja przyznania się samemu sobie, czego się chce.
Mm-hmm. Potem łatwiej to powiedzieć. A potem można na przykład to powiedzieć pierwszy raz i zorientować się, że się źle człowiek sformułował. Albo nieodpowiednio do danego słuchacza. I próbuję jeszcze raz i jeszcze raz. To jest trudne dla niektórych osób, że warto próbować... Po pierwsze, warto próbować, a po drugie, warto próbować na różne sposoby. To nie jest tak, że się znajdzie uniwersalne rozwiązania. Fajnie by było, bo jakby były uniwersalne rozwiązania, to wszystko by nam lepiej działało, ale tak nie jest. I jak człowiek w sobie raz obudzi gotowość do tego, żeby zmieniać w sobie różne rzeczy, z których nie jest zadowolony, albo rzeczy, które robi, żeby spróbować je robić inaczej, jeżeli nie jest zadowolony z tego, jak działa ten sposób, którego używają, to to jest ekstra. Wolno się mylić. Kolejna wstydliwa rzecz. Nie wolno się mylić przecież. Nie wolno się mieć błędy, przecież są karane od szkoły podstawowej. No, jak masz błąd, to dostajesz truje, albo dwóje, albo pałkę, a nikt cię nie klepie po głowie. Nikt ci nie mówi, że właśnie się czegoś nauczyłeś, czy dowiedziałeś, czy nauczyłaś, czy dowiedziałaś. Coś wiesz więcej.
Tak.
Nie wiem tego. Okej.
Okay. Tak. Pewna metoda okazała się błędną. Okej. Okay. Tak. Przechodzę
dalej. To
jest dalej.
Informacja. To nie jest brak informacji. Tak. To jest bardzo ważna informacja. Przechodzę dalej, coś wiem więcej. Nie powinno być tak, że ludzie są karani za to, że robią błędy. Oczywiście mogą usłyszeć na przykład, ej, zrobiłeś coś źle. Dostali nową informację. Wiadomo, że można taką informację komuś powiedzieć w sposób przykry albo mniej przykry i być może należy się starać, jak to zrobić najmniej przykro.
W korporacji jest takie ładne słowo, feedback.
Feedback.
To jest ta informacja zwrotna, którą należy przekazać w taki sposób, żeby druga osoba nie poczuła się skrytykowana, a uzyskała przekaz, co było dobrze, co było źle.
Bo jest też room for improvement, jak to jest po polsku. Pokój na poprawki. I tam taka sterta papierów, taka fru.
Tak, bardzo korporacyjnie. Wiesz co, ludzie muszą wiedzieć, co zrobili źle.
No bo co poprawią, jak nie wiedzą, no.
Można oczywiście metodą prób i błędów zmieniać komunikat, ale jeżeli nie wiemy, jak komunikat został przyjęty, to to jest trudne. Istnieje coś takiego jak zakładanie reakcji. Wydaje nam się, że skoro powiedzieliśmy coś, to reakcja drugiej osoby powinna być taka. Ona jest inna.
Nie spodziewaliśmy się.
I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, co zrobiliśmy nie tak.
A czasami możemy po prostu powiedzieć, że na przykład nie spodziewaliśmy się takiej reakcji i chcieliśmy osiągnąć taką. Co zrobiłem tak, że mi się to nie udało, powiedz mi. Powiedz mi teraz, albo powiedz mi, jak będziesz wiedzieć, bo nie musisz wiedzieć od razu. Najgorsze jest to osaczenie, że muszę wiedzieć natychmiast.
To jest jedna możliwość, a druga możliwość jest taka, że po prostu ktoś reaguje w inny sposób, niż nam się wydaje i... być może nie potrafi przekazać nam informacji teraz. Być może to nie jest tak, że dotarliśmy do niego w tym momencie z naszym przekazem. Być może nasz przekaz został po prostu zignorowany, ale nie dlatego, że złe chęci. To nie jest to. To jest raczej to, że dana osoba nie wie, co powinna zrobić.
Och, bardzo często jest tak. W ogóle życie polega, kurde, od momentu, w którym nie wiesz, co zrobić, do momentu, w którym nie wiesz, co zrobić. I trzeba szyć na bieżąco. I niestety będziemy się wtedy mylić. Jak zareagować w nowej sytuacji?
Przyjąć taką możliwość, że po prostu nasz komunikat nie trafił. No i trudno.
Mam przykład. Czytałam ostatnio znakomity tekst, spróbuję znaleźć link i wkleić go pod odcinkiem, gdzie była lista głupich tekstów i zagrywek wypowiedzianych do kobiety i jej propozycji odpowiedzi, takie ociekające sarkazmem. Była opisana sytuacja, w której szef zaprasza pracownicę właśnie na feedback. roczny, czy coś ten deseń. Jak przekręcę, to sobie przeczytacie i będziecie się śmiać, że źle zapamiętam, ale ogólnie przychodzi i mówi, czy ty ryczysz, jak ci się mówi rzeczy, które źle zrobiłaś, bo troszeczkę nie lubię, to jest dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja, a wszystkie dziewczyny, którym dawałem ocenę roczną, to właśnie ryczały i fajnie by było, gdyby tego teraz nie było, haha. I odpowiedź była, być może powinieneś się zastanowić nad sposobem, w jaki informujesz te osoby, czy jest wszystko okej, bo dziewczyny generalnie nie ryczą na zawołanie, więc możesz coś robić źle.
Ostatnio miałam właśnie taki przykład. Koleżanka opowiadała mi, że po rozmowie ze swoim przełożonym poczuła się źle, bo komunikat, który do niej dotarł, był taki, że robi pewne rzeczy nie tak jak trzeba, że powinna się poprawić, że generalnie jest wszystko nie tak.
Nie jest przyjemnie to usłyszeć między nami mówiąc.
To nie jest przyjemnie usłyszeć, tylko że ja rozmawiałam potem z drugą stroną i druga strona przedstawiała to tak, jakby powiedziała, że okej, są pewne niedociągnięcia, ale generalnie robisz dobrze i jestem z siebie zadowolony.
Jak te dwie sytuacje są jednocześnie prawdziwe?
Obie są prawdziwe.
I jak one są prawdziwe? Ja mam teorię, proszę cię bardzo.
To wszystko zależy od tego, w jaki sposób się pewne uwagi sformułuje. To jest kwestia rozróżnienia tego, ktoś coś zrobił źle albo ktoś jest zły. Bo jeżeli mówimy o konkretnych rzeczach, które można poprawić, ale to nie mogą być uwagi pod tytułem, bo ty zawsze się spóźniasz. To nie jest komunikat, na którym można popracować.
Bo możesz odpowiedzieć, nie zawsze się spóźniam, ale to jest taka odpowiedź, która w zasadzie do niczego nie prowadzi.
No tak, ale to jest odpowiedź zwykle prawdziwa.
Tak, bo jeżeli zawsze się spóźniam. Statystyka.
I w tym momencie wasza rozmowa w ogóle gubi się o jakiś taki szczegół, czy zawsze, czy nie zawsze. A to tak jakby nie o to chodzi, bo ginie przekaz tego, że...
Przeszkadza mi, że się spóźniasz czasami i prawdopodobnie było tak, że to trafiło dokładnie w te momenty, w których to było zupełnie niedobrze dla tego, co robimy i przeszkadza mi to i chciałabym, żebyś się więcej nie spóźniał, żebyś się starał albo żebyś dzwoniła
właśnie,
do mnie, jak
bo
się
może
spóźnisz.
Problemem jest nie to, że ktoś się spóźnia, tylko problemem jest to, że nie ma informacji, że ta osoba się spóźni.
Bo zdarza się, każdemu się zdarza spóźnić i oczekiwać, że się nikt nigdy nie spóźni jest chore.
Tak, ale byliście umówieni na spotkanie, na konkretną godzinę i byli ludzie, którzy porzucili na jakiś czas swoją pracę, żeby pójść na bardzo ważne spotkanie i nagle się okazuje, że spotkanie nie może się zacząć, bo czekają na ciebie.
Ale jak zadzwonisz godzinę wcześniej i powiedzieć, stoję w korku, spóźni się kwadrans co najmniej, przygotujcie się na to, to wszyscy kupią. Miałam o tym kawałek tekstu kiedyś. Nie mówisz im, że mają iść na kawę, bo być może oni mają co innego do roboty. Jak powiesz, co mają robić, to oni powiedzą, ej, nie za swobodnie się czujesz trochę?
Tak.
I sobie coś zrobią, no nie wiem, pójdą na kawę powiedzmy, tak. Odbiją coś na ksero, będą przygotowani na sytuację.
Wtedy się nagle okazuje, że problemem nie jest samo spóźnianie się, tylko problemem jest brak informacji. Tak samo problemem może nie było to, że ktoś się nie wyrabia z robotą, tylko że być może pewne rzeczy robi nie w tej kolejności jak trzeba. Być może ktoś czekał na jakiś ważny kawałek.
A może czasami wystarczyłoby właśnie zadzwonić wcześniej, powiedzieć te trzy rzeczy, na które ktoś czeka, a bez reszty sobie poradzą.
Tak.
I oni mogą zacząć bez ciebie. Ty się spóźnisz kwadrans, postawisz sobie torbę, teczkę i dołączysz, ale twoja nieobecność czy spóźnienie nie będzie tak bardzo zaburzać. Da się wokół tego popracować. Ludzie sobie radzą w gruncie rzeczy.
To są sytuacje, które dają się w miarę prosto naprawić, tylko chodzi o to, żeby informacja, którą dostaniemy, była w miarę konkretna.
O co tak naprawdę chodzi?
Tak, bardzo niefajnie jest usłyszeć, że słuchaj, ty jesteś słaby, bo się z czymś nie wyrabiasz.
To chyba może trochę zbyt szeroka ocena.
Tak, a może to nie jest tak, że jesteś słaby, tylko może przez ostatni tydzień kogoś zastępowałeś i nie wyrabiasz się ze swoją podstawową robotą. To są informacje, które, no mówimy o przykładach pracowych, ale tak naprawdę to są też informacje, które są w ramach relacji międzyludzkich.
I w przyjaźni, i w znajomości, i w związku.
Tak.
I pewnie jeszcze we wszystkich innych, tak. To znaczy, ty nie wiesz nigdy, nawet jak się z kimś mocno przyjaźnisz, umówmy się, a co dopiero relacje trochę luźniejsze, ty trochę nie wiesz, co dokładnie się dzieje u kogoś. Rozmawiam czasami z moim chłopakiem i on mówi, cieszę się, że mi nie opowiadasz całego swojego dnia. Ja wiem, co on mi wtedy mówi. On mi wtedy nie mówi, że cieszy się, że ja mu nie opowiadam całego swojego dnia, tylko że opowiadamy sobie te ważne rzeczy. No, my mamy już wypracowaną komunikację, więc taki komunikat, który dla kogoś byłby być może przykry wręcz, dla mnie jest okej. Odpowiedziałam, come on, jakbym ci opowiedziała, co robiłam w ciągu dnia, to nie byłoby dnia. bo by się zajął tak. drugi. I on się wtedy jeszcze podwójnie cieszy, bo doskonale wie, o czym ja mówię. Oprócz tego właśnie, że dzieje się u mnie dużo rzeczy, to jeszcze opowiadanie o wszystkim jest zupełnie zbędne, bo po co on ma wiedzieć, że rozmawiałam z sąsiadem o czymś tam, bo to, żeby też nie zaśmiecać komuś życia. On zakłada na mocy naszej relacji.
Że powiesz o tych rzeczach, które są istotne tak. i ważne dla ciebie, a niekoniecznie będziesz się dzielić wszystkimi szczegółami.
I także jednak jak w ciągu dnia nie porozmawiamy za dużo ani za często, to nie dlatego, że o nim nie myślę. Zapomniałam, że z nim chodzę i że on jest taki fajny. Tylko być może jestem zajęta. I on po prostu od razu ma takie założenie. No jest zajęta. Się odezwie. A jak będę potrzebował z nią porozmawiać, a ona się nie będzie odzywać, to na przykład zostawię jej wiadomość, albo zadzwonię, albo coś takiego. Da się wypracować zaspokajanie swoich potrzeb i cudzych, nie robiąc złych założeń. Takie komunikaty, wszystko robisz źle, zawsze się spóźniasz i tak dalej. One trochę grają z jeszcze jedną teorią, którą mam na temat tego, że ktoś ci daje feedback, a ty czujesz, że usłyszałeś, że wszystko robisz źle.
Tak.
Bo słyszysz o swoich porażkach, słyszysz o tym, co źle robisz i nie słyszysz tych miłych rzeczy, albo tych dobrych, albo tych informacji, na podstawie których możesz poczuć, że to, co robisz, jest wartościowe, albo sama jesteś osobą wartościową, bo w ogóle nie jesteśmy uczeni tego.
Ludzie nie są uczeni bycia dumnym ze swoich osiągnięć.
Bo to znaczy, że są nieskromni. Od tego zaczęłyśmy.
Tak, tak. Ja wiem, że muszę po prostu być świadoma tego, w czym jestem dobra i na pewnym etapie musiałam przestać wierzyć, że mogę zrobić lepiej, mogę zrobić szybciej, fajniej i
Jezu,
będzie
no
to...
możesz, ale co z tego?
Tak,
to
ale...
nie znaczy, że robisz źle, tylko dlatego, że można coś zrobić lepiej, to nie znaczy, że jest coś nie tak.
To po pierwsze. Po drugie, to też jest kwestia tego, ile czasu i energii bym poświęcała na ulepszanie tego, co robię. Robię na takim poziomie, który wszystkim przynosi korzyści. To znaczy, ja wykonuję swoją pracę, moi przełożeni są ze mnie zadowoleni, a jednocześnie pozostaje przestrzeń na to, żebym miała swoje życie i czas poza pracą.
Tak, w zasadzie mogłabyś przecież rzucić wszystko, siedzieć w pracy 12 godzin na dobę,
tak.
robić wszystko albo lepiej, albo robić tego wszystkiego więcej.
Tak, więcej zawsze można.
Więcej zawsze można. To jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby nie można było więcej. Wiele korporacji wprowadza taki system, zwalnia połowę ludzi, rozkłada pracę dyskretnie po wszystkich pozostałych i powtarza ten cykl parukrotnie.
To niestety jest bardzo częste, że ludzie właśnie uważają, że to niestety, szczególnie kobiety, chociaż znam mężczyzn, którzy tak są nauczeni, że zawsze mogliby coś zrobić lepiej. Nigdy nie są zadowoleni z tego poziomu wiedzy, którą mają, z tych swoich osiągnięć, bo zawsze zauważają to, co było zrobione źle.
I myślą o tym właśnie w taki sposób, kurde, nie zrobiłem dobrze, czy zrobiłam tak. dobrze, tylko mogłam zrobić lepiej. Wieczny wyrzut sumienia i nie wieczna ciekawość, mogłabym wiedzieć więcej, tak. doczytam, poczytam, znajdę czas na to, żeby się tym zainteresować, tylko...
Wieczny obowiązek, że trzeba zrobić coś lepiej i więcej. Z takimi ludźmi rozmawiać trudno, jeżeli próbujemy się dowiedzieć, co robią i z czego są zadowoleni, ale z drugiej strony, jeżeli to są nasi bliscy, to też o tyle łatwo, że to są ludzie, których trzeba nauczyć doceniać. Znaczy, przede wszystkim to my jesteśmy od doceniania i chwalenia, że słuchaj, to jest fajne. I owszem, pierwsza reakcja i ta reakcja prawdopodobnie przez najbliższy rok, półtora, to będzie pod tytułem nie to nie ja, to szczęście, to kto inny to zrobił, a ja tylko się podłączyłem. Albo przesadzasz, nie znasz się. Umniejszanie generalnie swojej roli, to nie jestem taki dobry, jakiego mnie widzisz. Nie jestem taka ładna, jak...
Jak ci się wydaje,
tak.
jak on myśli, albo ona. Wydaje mi się, że z jednej strony niektórzy nie chcą brać odpowiedzialności, tak? Jak się zgodzą na to, że zrobili coś dobrze albo są ładni, to potem jest odpowiedzialność, która się z tym wiąże. To znaczy, skoro jestem ładna, to już nigdy nie mogę być brzydka. Boże, muszę być zawsze wymyta i we fryzie być może. Nie wiem, oczywiście bzdura, ale może się coś takiego włączyć. Zrobiłem coś dobrze, fajny projekt, tak? I tak dalej, fajne slajdy, wiesz, dobrze opracowane dane, ale potem się na przykład okaże, że tam jest fuck up jakiś w środku. Więc to będzie wtedy moja wina, bo brałam w tym udział. I to jest jedna rzecz, która może tak. się dziać. A druga jest taka, która mi się przypomniała, że ja bardzo, bardzo długo mówiłam komuś, że ktoś jest ładny albo że jest ładna. I ten ktoś mówił, nie, to w liceum obrobiliśmy, tak. mam wrażenie, te wszystkie właśnie skecze tak naprawdę. I ja sobie uświadomiłam, że jedyny sposób, w jaki mogę ułożyć to sobie w głowie, to jest powiedzieć, oczywiście, proszę bardzo, masz święte prawo nie czuć się ładny, ładna. a ja mam święte prawo uważać, że jesteś ładny, ładna i ty możesz wysłuchać mnie, ja mogę wysłuchać ciebie i każdy się teraz dowiedział czegoś nowego. A co ty z tym zrobisz? Proszę cię bardzo. Jak się będziesz martwić tym, że ci powiedziałem, że jesteś ładna, to trudno. Jak się ucieszysz? W porzo.
Tym
i
lepiej.
Tak dalej. A ja przyjmuję do wiadomości. Okej, jesteś prawdopodobnie jedną z tych osób, które nie są z siebie zadowolone. W ogóle mi to nie przeszkadza. To jest twoja sprawa. Uporasz się z tą sprawą w swoim czasie i na swój sposób. Albo nigdy, albo coś tam. A ja mówię, co uważam. I możesz mi skoczyć.
To jest jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy zostaliśmy docenieni za coś i włożyliśmy w to ileś tam siły, energii, czasu, to potem jest taki głosik w głowie, który nam mówi, że następnym razem znowu musimy przynajmniej tyle, jeżeli nie więcej od siebie włożyć. Bo za to zostaliśmy pochwaleni, a jak robiliśmy mniej, to nie.
To może być dobry głosik, dość konstruktywny czasami.
To może być konstruktywny, ale też
warto
zależy...
Warto się starać, ale nie zawsze się musi udać.
Po pierwsze tak, mogą być momenty, kiedy będziemy się bardzo, jeszcze bardziej starać, a wcale nam nie wyjdzie. I to nie musi być nasza wina. I to wcale nie jest tak, że musimy brać odpowiedzialność wewnętrzną, bo wiadomo, że w ramach jakichś projektów, relacji i tak dalej może być tak, że ktoś nam zarzuci, że zrobiliśmy coś nie tak. Okej, trudno, zdarza się. Ale to nie może być moment, kiedy my stwierdzimy, dobra, to nie próbujemy dalej, bo to nam nie wyszło, a tak dużo siły w to włożyliśmy i tak bardzo się staraliśmy. To jest ten zły moment, bo to tak... A niestety te głosy w głowie są straszne.
To prawda. Z drugiej strony właśnie uświadomiłam sobie, że... Znaczy wcześniej sobie uświadomiłam, nie? Ale teraz mi się przypomniał. Mam taki głosik w głowie, który mi czasami przypomina, jak zaczynam robić coś nowego. Uczyłam się grać na gitarze, powiedzmy. To jest zły przykład, bo akurat uczenie się gry na gitarze trwa do końca życia. Nie wiem, pierwszy raz załatwiłam sprawę w urzędzie jakąś. No nerwy oczywiście, no bo kurde, wiadomo, podpiszę się krzywo i na pewno będzie koniec świata, tak? I runie urząd i zabiorą mi wszystko. Za pierwszym razem wcale mi nie poszło za dobrze. I wtedy mój głosik mi przypomina, pamiętaj, za pierwszym razem to mało co ci dobrze wychodzi. Tak przypomnij sobie ostatnie 50 razy, kiedy dopiero za drugim razem zrobiłaś coś wystarczająco dobrze, żeby było okej. Mnie ten głos trochę pociesza. Bo ja wtedy mogę zdecydować, czy mam ochotę, nie wiem, powtarzać dane doświadczenie, jeżeli mogę nie powtarzać, albo spróbować jeszcze raz, ale przede wszystkim to jakoś zdejmuje właśnie ten nerw. Okej, no za pierwszym razem się nie uda. No kurczę, no trudno. Życie trochę. Jak się nie uda za 50 razem, no to wtedy będę miała inne rzeczy do zastanawiania się nad, ale...
To jest jeden głosik, który rzeczywiście może nam trochę pomagać. Jest też kwestia wyłapywania tego, czy głosik nie trzyma nas w strefie komfortu i nas przez to nie hamuje.
Nie próbuj niczego nowego, jest dobrze.
Tak, i jest dobrze, doskonale, tak? To znaczy, już sobie opracowałaś sposób działania, on działa, jest dobrze, efekty są takie jak trzeba, wszyscy są z ciebie zadowoleni. Czas spocząć na laurach i robić przez następne 10 lat to samo, bo to działa. Tylko, że po pierwsze, w którymś momencie zaczynasz się nudzić. To nie działa fajnie. To jest ten moment, kiedy...
Kiedy nagle wkładasz czerwone skarpetki w ramach małego, cichego buntu. No nie!
To jest ten moment, kiedy powinnaś zastanowić się nad tym, czy nie chcesz czegoś więcej. Może to jest ten czas na zmianę, to znaczy, nie wiem, rzucenie pracy w korporacji i zajęcie się własnymi rzeczami, które cię tak naprawdę interesowały. Może to jest moment, żeby stanęły przed tobą nowe wyzwania. Jesteś specjalistą, ekspertem, to może teraz jest czas na to, żeby na przykład
krok dalej?
Zająć się zarządzaniem ludźmi, a może pojechać gdzieś na wyższy poziom, żeby wykazywać się swoją wiedzą ekspercką?
Przetestować się w nowych warunkach. No ale to jest ryzyko. I w ogóle się nie dziwię, że ludność się obawia takich ruchów, bo nagle coś, co im działa, będzie poddane jakiemuś sprawdzeniu w innych warunkach i może się okazać, że coś jest nie takie. Gotowość na ewentualny dyskomfort z tym związany nie jest taka łatwa do przyjęcia.
Przydaje się, myślę, taka kalkulacja, co możemy stracić. Znaczy, owszem, jeżeli zmieniamy pracę i trafiamy w jakieś nieznane miejsce, no to sytuacja jest trochę bardziej ryzykowna, tak?
Tak, może na przykład dostaniemy nie to miejsce w stadzie, które byśmy chcieli, które znamy.
Tak, może trzeba się będzie zmienić, ale może ta zmiana wcale nie będzie taka zła. A może być też tak, że stwierdzimy, że ten krąg znajomych, w którym do tej pory byliśmy, jest okej, takim kręgiem, który spełnia tam nasze jakieś potrzeby, ale może by spróbować poza stadem.
W ogóle nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale wolno mieć więcej niż jedno towarzystwo.
Tak.
I można mieć różnych znajomych.
Tak, i mieć różnych znajomych, którzy nawet siebie nie znają i to tak jakby nie jest problem.
Nikt nie będzie zazdrosny. Każdy z nas ma prawo do swojej części życia, naprawdę.
No, jeżeli ktoś jest zazdrosny, to należy zacząć się zastanawiać, czy to jest zdrowa relacja, bo takie uzależnienie nie jest sensowne i to może człowiek się na tym nieźle przejechać. Szczególnie dlatego, że jeżeli się pojawia zazdrość, to się pojawiają pretensje, a pretensje w relacji to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może funkcjonować.
Pretensje bardzo łatwo można rozbrajać, no nie tak bardzo łatwo, ale można je rozbrajać rozmawiając ze sobą właśnie na przykład o swoich oczekiwaniach albo potrzebach i ktoś ci powie na przykład, co może zaspokoić, czego nie, a co nie wie jak. To bardzo często się zdarza. Dlaczego taką wstydliwą sprawą jest mówienie o swoich potrzebach? Będąc grzecznym, czy będąc niegrzecznym?
Mówienie o swoich potrzebach to jest taki sygnał, że ja czegoś potrzebuję.
Tak? Ja czegoś chcę. Może jestem egoistą? O to chodzi?
Tak. To jest jedna sprawa.
Ale przecież dbam o siebie. Kiedy mówię, że czegoś potrzebuję, to być może tego potrzebuję. Może nie mam.
No tak, tylko że opcja żadnych. Potrzebuję czegoś jest konfrontowana z odbiorem daj mi coś.
A można jakoś zakomunikować swoją potrzebę? Na przykład fajnie by było, jakbyś mi coś dał albo dała, ale jak tego nie masz, też jest między nami w porządku?
Wiesz co, myślę, że można zacząć mówić o tym, że są rzeczy, które chciałabym spróbować, albo są rzeczy, którymi jestem zainteresowana i chciałabym, żebyś mi ewentualnie albo wziął udział, albo pomógł, albo porozmawiał ze mną na ten temat. Bo może się okazać, że ty też jesteś tym zainteresowana, a jak nie, to nie ma sprawy, tak? Mamy innych znajomych, mamy inne kręgi, w których mogę tak naprawdę też z nimi spróbować porozmawiać i może wyjdzie, że mogę moją potrzebę zrealizować gdzie indziej.
Właśnie sobie wyobraziłam taką sytuację, w której, nie wiem, mam hipotetycznego męża i on mówi do mnie któregoś dnia, że trochę nie czuję się komfortowo na przykład w momencie, w którym opowiadam mu, nie wiem, co robiłam u kosmetyczki. Wyobrażam sobie sytuację naprawdę z gazety w tej chwili, nie wiem.
Już sam mąż jest sytuacją, którą...
Która jest z gazety, tak. Więc mam sobie męża, opowiadam jak minął mój dzień, on mi opowiada jak minął jego dzień. Mamy umowę, że nie opowiadamy sobie tego wszystkiego w ciągu pierwszego kwadransa, jak wracamy z pracy, bo wtedy człowiek jeszcze potrzebuje tej chwili, żeby nikt do niego nie mówił, tak troszeczkę. Potem ja właśnie opowiadam po raz kolejny, jak byłam z Ziotą u kosmetyczki i tam o czym gadały te kosmetyczki. On patrzy na mnie tymi zbolałymi oczami i właśnie któregoś dnia mówi, że to chyba nie jest taki temat, który jest okej dla niego. I wyobrażam sobie na przykład, że mówi to tak, weź rozmawiaj o tym ze swoimi koleżankami. Ja go wtedy walę deską w twarz, bójka, że tak powiem, eskaluje i generalnie jest między nami nieprzyjemna sytuacja, bo on mi powie, co ja mam zrobić. Ja rozumiem, kiedy on mi mówi, że to nie jest coś, co go bardzo interesuje. Umówmy się, że opowiesz mi tym w trzech zdaniach i nie więcej. Tak jak ja mam z moim chłopakiem, który opowie mi o czołgach, ja wtedy robię tę zbolałą minę, a on wtedy mówi, w czterech zdaniach dam radę. Dajesz. Okej, w porządku, na to się mogę zgodzić. I mąż, który powie, że bardzo mnie kocha i wszystko będzie ode mnie słuchał i wszystko jest okej, ale naprawdę po prostu kompletnie w jego głowie nie ma miejsca na rozmowy, które się odbyły u kosmetyczki. Dopóki mi nie powie, co mam zrobić, on mnie nie prosi, żebym ja tego nie robiła. Ja mogę teraz podjąć decyzję, czy będę mu to dalej opowiadać, jak się będzie męczył i uznam to jako coś, za co mu się odwdzięczę, bo rozumiem, że się poświęca albo cokolwiek.
To też zależy trochę od relacji. To znaczy myślę, że niektóre osoby gorzej znoszą właśnie ten komunikat zrób coś albo nie rób czegoś, bo ten komunikat trochę, to wchodzi im na ich poczucie niezależności, tak? Na zasadzie, no kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mam robić? Nawet jeżeli jesteś moim mężem, tak, ukochanym czy przyjaciółką od 20 lat.
No.
Inni ludzie pewnie tak na to nie zareagują, bo nie odbiorą tego jako wejścia na ich strefę komfortu. Bo jeżeli ja bym miała taki komunikat na zasadzie zrób to i to, pewnie miałabym takie poczucie na zasadzie trochę, ale o co ci chodzi? To znaczy dlaczego? A nie reakcję obronną na zasadzie nie, bo nie. I to jest absolutnie naturalnie, że ludzie mają na ten sam komunikat różne reakcje.
Warto się docierać za tym.
Tak, warto wiedzieć, jak dana osoba na dany komunikat reaguje. To też jest problem, dlatego że jak stopniowo sobie układasz coś w relacji, to wydaje ci się, że pewne rzeczy masz już obcykane. Wiesz, no, jak to działa.
są oczywiste.
Tak. I to są te momenty, kiedy patrzysz na daną osobę i widzisz, że ona się zachowuje tak, a nie inaczej. To znaczy, że ona faktycznie czuje się niekomfortowo. To domyślanie się. Z jednej strony tak mamy obserwować, a z drugiej strony nie zakładać, że zawsze wiemy, co dana osoba w danym momencie myśli i jak wygląda ta jej reakcja.
Wydaje mi się, że w ogóle robienie za dużej liczby założeń jest ryzykowne.
Jest uproszczeniem życia, tak?
Trochę tak, trochę skróty myślowe.
Są sytuacje, kiedy to działa.
Kwestia wyczucia.
Ale tak naprawdę nie można w 100% na tym polegać. Znaczy fajnie jest funkcjonować w ten sposób, że daje się zawsze te 10-15% na odmienną interpretację tego, co się dzieje, chociaż po raz setny robimy dokładnie to samo, to za setnym pierwszym razem reakcja może być jednak inna.
Spodziewaj się niespodziewanego. Tak wygląda moje życie. Wiesz co, jak rozmawiamy o tym, to rzuca mi się w oczy, że tą najbardziej wstydliwą rzeczą, wokół której te wszystkie grzeczności i zasady i sposoby krążą, to może być znajomość swoich uczuć i mówienie o nich. Uczucia to jest w ogóle takie coś, co się przypisuje innym trochę. I na przykład z tego, co wiem, stereotypowo mężczyźni przypisują kobietom to, że one mają uczucia.
Wiesz co, ostatnio miałam rozmowę z dziewczyną, która pisze pracę magisterską na temat kobiet w jakiejś branży. I ona zadawała mi różne pytania. I jednym z tych pytań było właśnie, jak oceniam uczuciowość kobiet w pracy.
To jest takie pytanie, na które ja mam od razu dyskomfort.
Ale ja też. I to są te nasze skojarzenia, które są związane z uczuciowością. Dlatego, że dla nas uczuciowość to jest przesadna emocjonalność. To jest jakieś takie...
A to nie jest to samo przecież.
Nie, to nie jest to samo.
Przeżywanie emocji to jest jedna rzecz.
Tak, odgrywanie scenek i w ogóle drama queen to jest jakby całkiem inny poziom, ale uczucia w pracy to nie jest koniecznie rzecz negatywna.
Uczuciowość kobiet w pracy. Czy to jest pytanie, czy kobiety się zakochują w pracy? Czy to jest pytanie o to, jakie emocje one...
To jest pytanie właśnie związane z tym, jakie emocje, jak te cechy, które są przypisywane kobietom, czyli ta opiekuńczość, ta taka troska o innych.
Multitasking jeszcze.
Tak, jak te rzeczy związane z tą sferą, nie taką merytoryczną, tylko tą taką związaną z bagażem emocjonalnym.
To, że to są ludzie ci pracownicy.
Tak, tak ale naprawdę. Widzisz... Pracownicy kobiety, a pracownicy mężczyźni to są dwa odrębne zbiory w świecie postrzegania wielu osób. I są pewne cechy, które się przypisuje kobietom w pracy, pewne cechy, które się przypisuje mężczyznom.
Na przykład mężczyznom pamiętam, że się przypisuje ambicje, a kobietom nie. I zastanawiam się, skąd ten kretyński pomysł?
Stereotypów. To no tak. Niestety zwykle te odpowiedzi, które są najbardziej oczywiste, to jest to, co nam zostało wpojone gdzieś, z czym bardzo trudno walczyć. Ale tak, mamy postrzeganie, obie mamy postrzeganie, że zbyt duże emocje to nie jest fajna sprawa.
Zbyt duże emocje to wydaje mi się tak w ogóle jest niezbyt fajna sprawa, ponieważ po pierwsze sam się człowiek nakręca, jak przeżywa jakąś silną emocję trochę. Z drugiej strony trzeba włożyć ileś pracy w to, żeby się poznać na tyle, żeby pozwolić sobie na... Ja sobie lubię poprzeżywać jakieś rzeczy, ale też w jakichś granicach. Nie czuję się komfortowo z przeżywaniem na przykład silnych wzruszeń w autobusie, ale to się zdarza. Jak się zdarzy, to trudno, machnę ręką, no come on, bez przesady. Krzyczenie z radości w tłumie to okej, powiedzmy jeszcze, ale na przykład zalewanie się łzami, krzyczenie na ulicy, tu mam tak, pod blokiem mam takich właśnie Violetta, kochasz mnie jeszcze i wiesz, nagle wszyscy uczestniczymy w czyimś życiu emocjonalnym i to być może na przykład nie wszyscy mamy ochotę.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony dlaczego? Dana osoba robi w tym momencie, no ten biedny wołający za Violettą, Zdzisław, przeżywa w tym momencie jakąś sytuację i jakieś emocje i owszem, społecznie akceptowalne jest, że on w tym momencie te emocje będzie hamował, tak? Zagryzie w sobie, będzie pił kieliszek za kieliszkiem i rozpamiętywał, tak? Ewentualnie gadał z kolegą.
Z kolegą. Kobiety. No, i już porozmawiali.
To cała rozmowa. Ale to są właśnie te sytuacje, kiedy my się czujemy niekomfortowo, jak ludzie wobec nas używają emocji, albo w naszym otoczeniu.
Dlatego, że emocje trudno skwantyfikować i nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. W sensie, Zdzisław oczywiście może krzyczeć do Violetty, tylko jak to robi o 3 w nocy, to ja naprawdę któregoś dnia wyjdę po jajka surowe. Nie wiem, mam nadzieję, że trafię.
Ale to są właśnie momenty, kiedy ludzie boją się okazywać emocje, bo to jest społecznie nieakceptowalne. emocja, z którą ja mam problem, to jest agresja.
O, absolutnie, zgadzam się.
To jest ten moment, kiedy ktoś zachowuje się w stosunku do mnie nie tak, a ja staram się to rozwiązać w grzeczny sposób, tak?
Tak.
Powiedzieć, odejdź sobie, przestań, nie czuję się z tym komfortowo, nie czuję się fajnie, no ale...
Ale ktoś jest agresywny i zakładamy, że to nie jest racjonalnie łatwo działać, tak? Ktoś powie coś tam, a ty powiesz, nie odpowiada mi to, co mówisz, i on powie okej, albo nie okej, tak. I będzie rozmowa. A jak w grę wchodzą emocje, a zwłaszcza takie silne jak agresja...
To nie wiesz, jak zareagować.
Czym tu działać? Jak? Bo emocją na emocję to wtedy będzie emocja plus emocja, czyli jeszcze większa emocja, czyli być może niedobra sytuacja, bo trudno nad nią zapanować. Z drugiej strony, jak ją wygłuszyć? A z drugiej, rozumiem cię, jak powiesz, to, ale nie wiesz, czy rozumiesz. To...
Nie, to właśnie jest...
Co się robi?
Co się nie
robi
umiem.
Z agresją? Kurde, nie umiem. Trzeba się dowiedzieć.
Nie umiem reagować na zachowania agresywne. Unikam, czuję się źle, niekomfortowo. Staram się oczywiście ładnie, asertywnie powiedzieć nie podoba mi się to, przestań, to nie jest fajne. Ale jeżeli ktoś ignoruje mój przekaz...
To masz do czynienia tak naprawdę z kulą szaleństwa, z którą nie wiadomo, co zrobić.
Tak. Tak to odczuwam. Mhm. I w tym momencie po prostu się zamykam. To znaczy... Nie wiem, co mam zrobić. Mogę uciec, jeżeli mam taką możliwość.
To brzmi optymalnie dość.
No, to jest fajne rozwiązanie, tylko nie zawsze jest taka możliwość, tak? Jestem na przykład w windzie z kimś, kto zaczyna pokrzykiwać i może zrobić mi krzywdę. Mm-hmm. I fajnie by było, ale ta winda jedzie wolno.
Nie masz ani sztuk walki, ani masy, ani niczego innego, żeby obezwładnić przeciwnika, który się, nie wiem, miota albo jest agresywny. Nie możesz mu grozić, bo to przecież bez sensu względem agresji, jak ty mu zagrozisz.
Teoretycznie tak, a z drugiej strony, wiesz, no może należałoby wrzasnąć.
Może huknąć na niego.
Tak.
Widziałam taką akcję, nie wiem też, czy o niej opowiadałam już, czy nie, ale jechały, no między innymi jechały dresy w autobusie nocnym, wiadomo, tego, Brudno, Praga, te sprawy dla ludzi spoza Warszawy, to są takie miejsca, gdzie nocnym autobusem wolisz, nie?
Brudno nie jest przymiotnikiem w tym przypadku, tylko określeniem miejsca.
Tak, jest przez Oskreską i no autobus nocny na Brudnie to jest zawsze przygoda i to nie jest ta wesoła przygoda często. No w każdym razie, jedą sobie te dresy, są trochę podcięte, trochę pokrzykują. Generalnie atmosfera jest taka raczej napięta właśnie. Ich zachowanie absolutnie odczytuje się bezbłędnie. Wszyscy odczytują jako agresywne, trochę się kulą. Ale ci panowie się w zasadzie dobrze bawią, tylko po prostu właśnie są trochę zbyt agresywni. I te rzeczy, które mówią, są trochę zbyt. Ale przede wszystkim są głośno i się miotają. No i jedzie sobie ten smutny autobus z tymi ludźmi, którzy są zmęczeni, bo jest kurde noc. I jadą ci faceci, którzy chcą się wyspać. I jadą te dresy, które chcą się chyba jeszcze bawić, ale ewidentnie coś jest nie tak, skoro są w autobusie nocnym na Brudnie. I jadą te kobiety z tymi siatami. I w końcu jedna z nich wstała i powiedziała takim głosem, od którego ja myślałam, że pęknę na miejscu. Znaczy, ona powiedziała takim tonem i takim głosem, który potrafią powiedzieć tylko matki, które miały synów. I ona im powiedziała, żeby się przymknęli, bo wszyscy są trochę zmęczeni i zaczęli się zachowywać jakoś. Ja nie pamiętam słów. Ona użyła tego głosu. Ten głos nie był właśnie agresywny, to nie było huknięcie, to po prostu był głośne, stanowcze, matczyne. Przestań się tak zachowywać, bo mamusia jest zmęczona. I oni usiedli, byli cicho.
Oglądaliśmy niedawno Misia Paddingtona.
Nie widziałam.
Bardzo fajne, to polecam. Również sytuacja o wykraczeniu poza stereotypy i sytuacje, w których czujemy się pewniej i bezpieczni. Tak, niektórzy się tam muszą pewnych rzeczy nauczyć.
Dobra bajka znaczy.
Jest scena, w której Miś Paddington słyszy od jednego z bohaterów coś, co mu się nie podoba. I angażuje spojrzenie. I zaczyna patrzeć się z takim wyrzutem. To jest to spojrzenie, które czasami nasz ulubiony kolega określa spojrzeniem surowej nauczycielki. Zza okularów.
Dobry okular masz do tego, tak.
Tak, i dobre spojrzenie pod tym względem. Osoba, na którą miś patrzy, czuje się coraz bardziej niekomfortowo. I pada wyjaśnienie, że to jest spojrzenie, którego misia Paddingtona nauczyła ciocia Lucy, którą wykorzystuje, żeby patrzeć na ludzi, którzy zachowują się niestosownie w danym momencie.
Niestosownie.
I to jest urocza sytuacja.
Fajnie by było mieć taką moc.
Tak, to byłaby dobra moc.
Taka moc.
Taka bezpieczna.
Uniwersalna. Czytelna dla wszystkich.
Niestety tak to nie działa. Zawsze jest oczywiście metoda, próba ośmieszenia, aczkolwiek to jest bardzo ryzykowne działanie.
Może wzbudzić większą agresję.
Bo może wzbudzić agresję, szczególnie jeżeli napastników jest więcej niż jeden, bo wtedy w ramach grupy człowiek poczuje się głupio i
będzie
próbował
się wykazać,
nadrobić.
Tak.
niestety nie znam rozwiązania. Cieszę się, że mam tą świadomość i wiem, że
poszukamy,
pewne rzeczy...
Co?
Tak, to są rzeczy, się. Których trzeba się nauczyć.
Dowiemy się, jak reagować na agresję w sposób sensowny i bezpieczny. Popytamy ludzi.
I jak zareagować na agresję, jeżeli człowiek nie jest agresywny? Bo niestety porady pod tytułem, wiesz, krzyknij, huknij, zrób coś takiego są fajne.
Ale nie dla każdego, absolutnie.
Nie wszyscy są w stanie w ten sposób zareagować. Także no, jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że jeżeli okażemy sprzeciw, to ten sprzeciw będzie zauważony.
I on zwykle jest, umówmy się.
Tak, to znaczy większość ludzi, jeżeli im powiemy, że coś jest niefajnie, to na to zareaguje. Mm-hmm. Też problem jest taki, w jaki sposób powiem, że jest nam niefajnie, bo jeżeli zaczniemy coś pod nosem mamrotać, że właściwie to no, nie, no dobra tym razem, a to tak, ale to nie jest fajna sytuacja, to jest przekaz, który nie trafi jasno. To znaczy ludzie zakładają, że jeżeli coś ci się nie podoba, to
ludzie
dasz
zakładają,
im sygnał.
Że jeżeli się w końcu zgadzasz, to może wcale o nic nie chodzi.
Tak.
Nie zgadzam się, robię krok w tył, nie wiem. Tego chyba uczą na kursach samoobrony, że masz, jak, nie wiem, w barze jakiś koleś ci się narzuca i tak dalej, to masz go jednocześnie odepchnąć obiema rękami i powiedzieć nie, albo przestań, żeby były te dwa sygnały, bo któryś z nich odczyta, bo może jest pijany, może nie słyszy, może jest głośno, może coś tam, ale żeby dostał dwie informacje naraz, które mówią to samo. Nie, no bo wiadomo, kiedy łapię mojego chłopaka za tyłek i mówią nie, nie cały bestia nienasycona, no to wiadomo, że to jest zupełnie inny kontekst też.
To jest inny kontekst, ale to też jest tak, że jednak jak jesteś z kimś w bliskiej relacji, to zwykle nawet jeżeli nic nie mówi, to jesteś w stanie wyłapać, kiedy czuje się niekomfortowo. To generalnie powinno wyglądać tak, że jeżeli jesteś z kimś, to zwracasz uwagę na to, jak dana osoba się zachowuje i jakie wysyła sygnały. Owszem, nie zawsze jest to proste.
Ale im dłużej się kogoś zna, im więcej się rozmawia, im bardziej ta relacja jest mocna, no pogłębia się w czasie i z doświadczeniami, no to odczytujesz jakieś sygnały i na przykład możesz faktycznie, tak jak mówię, możesz spytać, czy wszystko okej? No bo taki siedzisz spięty czy coś. I on wtedy odpowiada, a nie, tak usiadłem i już się ten rozkłada, już mu wygodniej, bo zaraz i tak by miał skurcz, tak? A czasem martwię się czymś, a czym? Ja nie chcę gadać. No dobra, to herbatka, proszę bardzo, tego.
Nie chcę gadać. Jest to komunikat, ale jest jakiś problem. To jest tak, że niby wszystko jest w porządku, wyłapujesz, że jest jakiś problem i próbujesz zgadywać, jaki jest problem. Czasami ci to wychodzi, czasami nie. Ale to też dla drugiej osoby jest sygnał, że się interesujesz i chcesz wiedzieć, co się dzieje.
To jest fajne i to też wzbudza poczucie bezpieczeństwa. Ktoś się mną interesuje, już jesteśmy w związku, więc wiem, czego chcę. Prawdopodobnie chce być ze mną. Z nieznanych mi absolutnie powodów. Pewnie jest walnięty, ale okej.
No tak, ale z drugiej strony ja też chcę być z nim, więc to może to oboje jesteśmy walnięci w jakiś taki pozytywny sposób.
Na 100%. Na 100%. Come on. Jeżeli lubisz wariata, który jest wariatem, bo cię lubi, to znaczy, że naprawdę znakomicie. To pogłębia poczucie bezpieczeństwa z drugą osobą. To jest okej. On ma prawo przy mnie się czuć na przykład spięty, niekomfortowy z jakiegoś powodu i ja mogę w zasadzie bezpiecznie założyć, że nie przeze mnie, bo na przykład już wiem, że jakby to było przeze mnie, jak ja bym coś zrobiła, to on mi powie. I to jest bardzo fajne, bo umówmy się, mnie się zdarza palnąć rzeczy. To nie tak, że ja myślę bez przerwy, wbrew pozorom. Ja bardzo często siedzę i po prostu czyste czoło, zero zmarszczek, jest okej. Okay. I na przykład mój chłopak może wtedy powiedzieć, ej. I ja wtedy wiem, aha, chwilę pomyślę, wrócę tą myślą o te pół sekundy i powiem, Jezu, oczywiście, że
trochę
nie to.
Trochę cheatujemy, dlatego że opowiadamy o sytuacjach, gdzie no, i ty i ja już mamy te parę lat doświadczeń i jednak rozeznania w drugiej osobie, więc też jesteśmy w stanie pewne rzeczy zauważyć.
Zgadnąć, tak. A ktoś właśnie jest nieśmiałym nerdem, asocjalnym, nie bardzo wie, jak podejść i powiedzmy na przykład, że nie ma albo dobrych, albo żadnych doświadczeń. Powiedzmy, jest heteroseksualny, powiedzmy, chce chodzić z dziewczyną, powiedzmy, że chce nawiązywać bliższą relację i chce... No i chcę mieć dobry związek, no bo trochę jeżeli chcę być z kimś, no to zakładam, że chcę mieć dobry związek, a nie zły na przykład. Bo jak mieć zły związek, to ja mogę przez najbliższe 45 minut. A jak mieć dobry, to jest dłuższa sprawa.
Po pierwsze, wiedzieć, czego się chce. przed samym sobą przyznać, które rzeczy są istotne, które zakładamy, że są dla nas na tyle istotne, że nie możemy odpuścić.
A jak się nie wie jeszcze? Bo czasami się nie wie jeszcze.
No to też jest kwestia eksperymentów. To znaczy w momencie, jeżeli ktoś zacznie robić coś, co nam się wybitnie nie podoba, to może nie jest to najlepszy pomysł trwanie w takiej sytuacji. Można spróbować powiedzieć, że to, co robisz, nie jest fajne. Czuję się z tym źle.
I fajnie by było razem się zastanowić, dlaczego.
Tak. Komunikat pod tytułem czuję się z czymś źle. Coś mi robi źle i to nie musi być komunikat, który jest w jakikolwiek sposób uzasadniony. Nie musisz poddawać od razu listy czuję się źle,
bo moja mama tak mówiła.
Tak, albo...
Możesz nie wiedzieć dlaczego.
Tak, no bardzo często
właśnie
ludzie nie wiedzą...
Tak,
bo to był jest pierwszy raz, kiedy spotkałeś się z takim komunikatem, ale robi ci źle. Mhm. Gdzieś jak usiądziesz, zaczniesz się zastanawiać, to pewnie dojdziesz do tego, że to może być związane z sytuacją A, B i C.
A może na przykład zrobiłeś złe założenie i dobrym pytaniem byłoby, co masz na myśli?
Tak, to też jest ten moment, kiedy sprawdzić co i jak. Ja pamiętam, że gdzieś na samym początku w ramach żartu usłyszałam coś, co dla mnie po prostu jest takim tabu, taką opcją, która absolutnie...
Zupełnie nie.
Nie i absolutnie nie. I to był ten moment, kiedy na szczęście się zawahałam.
Zamiast dać mu w łeb i pójść.
Tak. To był ten moment, wiesz co, nie rób tak więcej. To jest... Nie żartuj sobie w ten sposób.
To jest moje miejsce, w którym nie.
Tak. Potem sobie wyjaśniliśmy. Mm-hmm. To nie było potem od razu, tylko to było potem po jakimś czasie. Mm-hmm. Ale to był ten sygnał, że to jest to miejsce, które omijaj. Ja też wiem, że są miejsca, które mam omijać. Mm-hmm. I to jest absolutnie naturalne. Może część wiem już dlaczego. Niektórych może się dowiem w przyszłości, a niektórych może nie będę wiedziała, mm-hmm. dlaczego mam omijać.
Przez życzliwość i sympatię i szacunek dla drugiego człowieka? Okej. Okay. Szanuję ciebie i twoją potrzebę, żeby tam nic nie było. Będziesz chciała pogadać? Jestem.
Więc albo próbujemy sobie ustawić w głowie, co jest nam potrzebne, albo co jest rzeczą, na którą kompletnie się nie zgadzamy. Mm-hmm. A potem tak naprawdę eksperymentujemy. Sprawdzamy w działaniu, co nam robi dobrze, a co mniej.
Na co jesteśmy gotowi dla kogoś, żeby zrobić, a na co nie?
Tak.
No, można wiedzieć.
A może być tak, że dopiero po jednym, dwóch, trzech próbach tak naprawdę dojdziemy, że ta rzecz jest dla nas istotna.
Nie spodziewaliśmy się tego, tak, ale to jest chyba ważne.
I to jest na przykład o wiele ważniejsze niż te wszystkie inne rzeczy, które zakładaliśmy, że są dla nas istotne. Może to nie musi być książę z bajki na białym koniu. Mm-hmm. Tak, to ten...
Powodzenia.
Tak.
Oni po prostu jeżdżą i stukają do zamkniętych mieszkań, może w którymś właśnie siedzi księżniczka.
Into the Woods, tam był fajny fragment, mm-hmm. kiedy okazało się, że książę z bajki. Pewne rzeczy się po prostu nie zmienią. Z jednej strony tak, możemy mieć w głowie jakieś takie oczekiwania, jak ta osoba powinna się zachowywać, jaka powinna być, ale potem, jeżeli się okaże, że nasze oczekiwania... Spotykamy kogoś, kto spełnia nasze oczekiwania, ale to jednak nie to...
Ale ciągle czujemy, że coś jest nie. O co chodzi? Trzeba być gotowym na to, żeby móc ewentualnie zmienić i zmodyfikować swoje przekonania.
Tak, być gotowym na to, że nasze założenia mogły być błędne, bo wydawało nam się, że jakaś sytuacja jest dla nas fajna, ale jednak nie. Mm-hmm. Może być tak, że też przy tej konkretnej osobie dane zachowanie nam nie pasuje, bo ludzie potrafią mieć różne dziwne pomysły i może nam się na przykład nie podobać to, jak ktoś się śmieje.
I co teraz?
Tak. I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy ten śmiech jest dla nas...
Aż tak istotny, czy nie?
Tak.
Bo może być aż tak istotny i naprawdę to nie jest głupi powód, żeby z kimś się rozstać w przyjaźni. Naprawdę.
Tak.
Od razu mówię, z mojego doświadczenia. Jeżeli ktoś ma mnie tylko coraz bardziej denerwować, bo wiem, że coś się nie zmieni i tego nie przejdzie, to ja się wolę przyjaźnić, bo wtedy relacja jest trochę inna. I chyba wszyscy będziemy szczęśliwsi wtedy. Ale są też takie rzeczy, że ktoś coś robi, coś nas denerwuje i godzimy się na to. I okej. Okay. Dopóki nie mamy żalu do tego kogoś, że nie jest inny,
tak.
Jeżeli się na to godzimy, to też jest okej. Okay. W ogóle praca nad związkiem i w związku, w sensie od podrywu po diabli wiedzą, kiedy to jest ever after, to jest coś, na co chyba też trzeba być gotowym. Nikt, kurde, nie uprzedza.
Wiesz co, może powiem coś w miarę kontrowersyjnego, ale nie uważam, żeby kompromisy w związku były istotną rzeczą. Kompromisy w związku. Nie sądzę, żeby było konieczne, żeby w każdej sprawie w związku dochodzić do porozumienia.
Można podpisywać protokoły rozbieżności.
Tak. Mogą być rzeczy, które są dla nas mało istotne i tak naprawdę nie musi być tak, że musimy się w nich zgadzać.
Mamy prawo być osobnymi osobami, nie zmieniamy się przecież w jedno ciało.
Tak.
Wbrew pozorom bardzo mi przykro, jeżeli ktoś liczył na to. Oczywiście, że się zbliża i się jest podobnym i czasami się myśli naraz to samo i tak dalej, ale...
To bardzo fajnie jest, jeżeli się ze swoją ukochaną osobą przyjaźni i ma wspólne poglądy i generalnie zgadza w większości sytuacji.
Ale nigdy nie jest tak, że wszystko jest to tym samym dla iluś osób w związku.
Tak. Bardzo często jest tak, że są rzeczy, które robimy w określony sposób, druga osoba robi inaczej i nie musimy szukać pola pomiędzy tymi naszymi dwoma sposobami, żeby się spotkać.
Mogę dać przykład?
Dawaj.
Kiedy mój chłopak czyści kocią kuwetę, to ja wtedy na to nie patrzę. On źle czyści tę kuwetę. Ale żwirek jest zmieniony, tak? Kuweta jest czysta, koty są zadowolone. To jest najważniejsze. Nie to, że on to robi nie tak jak ja. Ja nie żartuję. Jak byłam mała, to się mówiło, że któregoś dnia się zorientujesz, że twoja ukochana osoba, czy tam ktoś z kim jesteś, wiesz, wyciska tubkę nie z tego miejsca. Tak. Ja tego najpierw w ogóle nie rozumiałam, bo to wydało mi się zbyt bzdurne. Potem rozumiałam to doskonale. Doskonale rozumiałam, jak może potwornie irytować to, że ktoś robi coś nie w ten sposób, w jaki powinien, w jaki ja to robię, w jaki jest logicznie.
Jedyny słuszny.
Z naszym wspólnym kolegą na przykład do dzisiaj mamy dyskusję, w którą stronę ma wisieć rolka papieru. Ja wiem, że rozmawiam o sprawach absolutnie trywialnych, ale...
Ale to są sprawy, które potrafią w ramach związku być na tyle istotne, że są o to awantury.
Tak, a to przecież w ogóle nie jest rzecz, o którą powinna być jakakolwiek awantura. To są rzeczy, na które w gruncie rzeczy one mają taką wagę, że machniesz ręką, bo możesz się tym, możesz zdecydować, że będzie cię to denerwować i to niedobrze, ale możesz zdecydować, że nie będzie mnie to denerwować, niech se wyciska tę tubkę, jak se pani jaśnie życzy. Trudno, znaczy, come on, czy ja jestem osobą, która przywiązuje do tego aż taką wagę? Ona sobie tu wyciśnie tę tubkę, ja sobie wycisnę tutaj tę tubkę. I to są drobne przykłady, ale w tych takich większych albo mniej namacalnych, ty, ja się z tobą zgadzam tutaj. To jest absolutnie, ma prawo do swojej integralności i oczywiście mnie zależy, żebyś układał patelnię w takiej kolejności, dlatego że dzięki temu ta się nie rysuje i ta nie rysuje. I on sobie patrzy na mnie trochę jak na wariata i robi tak, jak ja chcę, bo to będzie okej.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony może się okazać, że jeżeli na tyle istotne jest dla ciebie układanie patelni, to na przykład tylko ty będziesz tę patelnię układać i przejmiesz całą część związaną z zarządzaniem tą częścią kuchni.
Absolutnie nie mam z tym problemu i to w ogóle byłby dobry deal, bo on się nie będzie martwił, czy coś robi dobrze, czy niedobrze, bo jemu to w ogóle naprawdę wisi kalafiorem. A mnie zależy, więc jestem skłonna te 10 sekund w ciągu tygodnia wyciągnąć na to. Nie robić z igły wideł, Boże, jak fajnie.
Więc mówię, nie dążyć do kompromisów za wszelką cenę. Są sprawy, które są dla was istotne i w których się różnicie. I jeżeli te sprawy, w których się różnicie są na tyle istotne, że no tak, fajnie byłoby sobie obgadać i dowiedzieć się, w czym się różnicie, ale być może nie jesteście w stanie dojść do jednego sensownego rozwiązania tej sprawy. O ile to akceptujecie oboje, to jest dobrze.
Znaczy dobry związek.
Tak. Gorzej jest i dlatego nie lubię kompromisów, bo uważam, że bardzo często jest tak, że strona silniejsza w związku narzuca swoje zdanie.
I wtedy to się nazywa kompromis zgniły.
Ktoś godzi się na coś dla spokoju.
Dla świętego spokoju. Tak, ojejku, tak.
Święty
nie
spokój
lubię.
To jest to słowo klucz, które po prostu jest straszne.
Nie lubimy świętego spokoju.
I w tym momencie nagle się okazuje, że ten, kto się dostosował, czuje się z tą sytuacją nie tak, bo musi się specjalnie starać, męczyć i to nie jest dla niego dobre. To ja miałam tak z innym przykładem, to jest ta cudowna cecha, punktualność kontra brak poczucia czasu. Kiedyś wydawało mi się, że nie jestem w stanie w ogóle z taką osobą się dogadać. To znaczy ja, która punktualna jestem co do minuty, z kimś, kto po prostu nie ma poczucia czasu i spóźnia mi się godzinę, dwie, trzy więcej.
Zwłaszcza, że to może w ogóle zostać odebrane jako niegrzeczność i brak szacunku, umówmy się.
On o mnie nie myśli, nie daje mi znać, umówił się na tą godzinę i nic, i go nie ma, i ja nie mam słowa.
Można tak myśleć, owszem.
To był moment, kiedy przez chwilę tak myślałam, to znaczy widziałam, że coś jest nie tak. To znaczy, ja wiem, że mu na mnie zależy, ale...
Przecież on cię nie unika, nie spojrzy się specjalnie, o nic nie chodzi. Co się dzieje?
Ale no, może jednak nie zależy mu tak bardzo, może praca jest dla niego ważniejsza i dlatego się na tym skupia.
Nie mam nic do zarzucenia twojej logice. Co się okazało?
Okazało się, że po prostu, po pierwsze, nie ma poczucia czasu, w sensie nie jest w stanie odróżnić tego, że siedzi nad czymś 5 minut od tego, że siedzi nad czymś godzinę, o ile nie popatrzy na zegarek.
Wiem, o czym mówię.
Druga rzecz, którą też pewnie doskonale rozpoznasz, to znaczy skupienie nad wykonanym zadaniem. Ja jestem wielozadaniowa, jestem w stanie w danym momencie robić kilka rzeczy naraz. Pewnie z jakąś tam stratą dla końcowego efektu, aczkolwiek to jest strata na tyle minimalna, że... Gdybym musiała siedzieć i zajmować się jedną rzeczą tylko naraz, byłabym bardziej zmęczona i gorzej bym się z tym czuła niż...
Tracisz więcej czasu niż zbierz pracy,
efektu,
a ułamek jakości, który tracisz, jest do pominięcia.
Dokładnie.
No, masz nagle, sytuację,
i nagle
no
się
wiesz.
Okazało, że bycie z kimś, kto po prostu jak usiądzie, zacznie robić jakieś zadanie...
To znika.
To znika. I nie jest w stanie zauważyć tego, że minął czas, że już napłynęła pora, kiedy... powinien coś zrobić.
Że ktoś puka palcami w stół obok od kwadransa. Tak, w ogóle nic się wtedy... Znaczy tak. Są takie momenty, w których się naprawdę nic nie słyszy, nic nie wie,
tak.
Nie płynie czas, nic się nie dzieje, tylko ty jesteś w zupełnie
innym kosmosie. No i w tym momencie mogłabym dalej funkcjonować w tym poczuciu, że jest coś nie tak, że...
Że chodzi o coś między wami.
Że to jest generalnie lekceważenie moich potrzeb, bo ja powiedziałam, że to dla mnie istotne. Że mnie zależy na tym, żeby przychodził wcześniej, żeby dotrzymywał terminów.
I jak to ma
a on nadzieję, tego nie czy? Robi. Ja po prostu przyjęłam do wiadomości, że jest określony margines czasu, jakiego mogę oczekiwać. Proszę o informacje w sytuacjach, kiedy wyraźnie wie, że zostaje dłużej albo
jesteś
zacznie robić...
w kontakcie.
Tak, staramy się przynajmniej być w kontakcie. Oraz zawsze zakładam, że jednak będzie jakiś ten margines spóźnienia.
Jakiś obsów będzie, okej. Okay. Lepiej wiedzieć, że będzie, niż
tak, no
za każdym
tym,
razem być
i w
zaskoczonym.
W tym momencie, jeżeli coś planuję i jeżeli czegoś oczekuję, no to cały czas biorę pod uwagę to, że będę musiała poczekać dłużej. Nie jest to sytuacja do końca komfortowa, ale z drugiej strony nie jest już to sytuacja, która wzbudza moją frustrację.
A masz też poczucie, że on coś z tym robi,
tak.
Ponieważ mu zależy, żeby
tak.
Było w miarę.
Bo stara się, bo daje sygnały, kiedy dzieje się coś takiego.
Nastawia sobie budzik.
Stara się. No są różne działania, które stara się zastosować. To jest próba z obu stron, tak? To znaczy, to jest próba dogadania się w takiej sprawie, gdzie trudno znaleźć kompromis, bo to są trochę pola, z których nie da się przeskoczyć automatycznie. To znaczy, ja nie jestem w stanie przestać oceniać, ile czasu minęło i przestać być świadomą tego, że jest już później, a on no, nie będzie siedział z zegarkiem w ręku i patrzył co minutę, że minęła właśnie minuta.
Nie, on nie ma poczucia czasu, nie będzie patrzył co minutę. Może sobie nastawić budzik. Ja czasami jak potrzebuję w czymś się zatopić, a wiem, że coś się wydarzy o jakiejś porze, to nastawiam sobie budzik na pół godziny wcześniej i pamiętam gdzieś z tyłu, o co w tym chodzi i to mi zwykle daje czas. To nie jest najwygodniejsze oczywiście dla mnie, bo wolałabym absolutnie, wiesz, zatrzymać czas, zrobić te wszystkie rzeczy, puścić go od nowa, ale da się żyć z tym.
Jeszcze kolejny punkt, który uważam za istotny, to danie sobie przestrzeni. To znaczy, to jest zarówno w kwestii tego, że możemy mieć, i fajnie by było, żebyśmy mieli takie hobby, które niekoniecznie musimy robić tylko z naszą kochaną osobą, ale mamy też coś swojego i nad czym spędzamy czas, ale drugie to sprawa również taka, że mamy znajomych, którzy niekoniecznie muszą być naszymi wspólnymi znajomymi i możemy mieć przyjaciół, z którymi tylko my spędzamy czas.
I mamy zupełnie swoje sprawy.
Tak.
I to nie znaczy, że odbieramy te sprawy swojemu ukochanemu czy swojej ukochanej, tylko po prostu z nim mamy jedne, tym mamy drugie, z tamtym mamy trzecie i to też może być okej. Okay. Nie wszyscy tak mają. Wydaje mi się, że to zależy od temperamentu, bo są osoby, które sobie opowiadają absolutnie wszystko i są z tym okej, okay, a są takie pary, które nie i też okej. Okay.
Wiesz co, to też jest kwestia tego, że są pewne znajomości, które po prostu nam robią dobrze, tak? To znaczy one nie są dla nas w żaden sposób utylitarne, tylko spędzamy czas z daną osobą, dlatego że na przykład nas bawi. Albo fajnie się w jej towarzystwie czujemy z różnych względów. Temat taki bardzo ładny i fajny, to znaczy zazdrość. To znaczy ten moment, kiedy trochę włącza się to poczucie, że ona jest moja, on jest mój i łapy precz.
Wiesz co, ja myślę, że o tym to musimy się spotkać jeszcze. Bo zazdrość, zaborczość, tego rodzaju uczucia i o tym gniewie jeszcze się dowiemy trochę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Koniec części drugiej. Jest to także część ostatnia. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie dekompresor.pl oraz na stronie gplusowej Nerdów Nocą.